Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Mimo zimy, mimo mrozu, bardzo gorący temat i dzisiaj przenosimy się na Bliski Wschód, a będę miał przyjemność rozmawiać z panem Pawłem Rakowskim, dziennikarzem, publicystą, specjalistą i znawcą Bliskiego Wschodu, reporterem, bo nie użyję pojęcia podróżnik, bo to trywializuje, ale tak z ciekawości od tego bym chciał zacząć. Pawle, ile razy byłeś na Bliskim Wschodzie?
Zdarzało się, że przyjeżdżałem i wyjeżdżałem po dłuższym czasie.
A sumarycznie zliczyłeś, czy jeszcze nie?
Nie, nie, ale mam nadzieję, że... Znaczy chodzi o to, że 2019 rok, pandemia plus pewne rewolty, które nie zostały do końca zauważone chyba przez u nas w kraju, które wtedy miały miejsce, szczególnie w tym projekcie irańskim, ponieważ wtedy zaczęła się wielka rewolucja w Libanie, w Iraku, w Iranie. No pandemia wszystko to przykryła, no i też zastopowała pewne procesy, którym się przypatrywano, no bo trzeba było wrócić do kraju i tak jakby funkcjonować na nowo de facto. Tak więc, ale mam nadzieję, że przy dobrej koniunkturze kiedyś tam, chociaż już myślałem, że ta koniunktura nastąpi niedługo, ale wydarzenia 7 października pokazują, że nie można być niczego pewnym, absolutnie niczego pewnym. No ale mam nadzieję, że akurat przyszłość jeszcze będzie na tyle łaskawa, że gdzieś się jeszcze zasiedlę ponownie w cieplejszych miejscach na świecie.
I Paweł Rakowski razem z Kazimierzem Gajowym napisali doskonałą książkę Liban, więcej niż przewodnik dla każdego, kto jest zainteresowany Bliskim Wschodem, stolicą Libanu, Bejrutem. Lektura absolutnie obowiązkowa. Bliski Wschód, region, który ma prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych, ponad już w tej chwili 500 000 ludności według takich najnowszych statystyk, które przeglądałem, ale to jest niedookreślone i do końca niepoliczalne. Kraje, które były nazywane kiedyś krajami dawnego Lewantu, czyli tak, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Palestyna, Jemen, Jordania, Katar, Kuwait, Liban, Oman, Syria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kiedyś dorzucano jeszcze Cypr do Bliskiego Wschodu, a jeden z szefów Mossadu, którego książkę można było i bardzo polecam, która jest dostępna w Polsce, Sabataj Szawit, doliczał jeszcze i cały Mossad ukierunkował się jeszcze i dolicza do Bliskiego Wschodu Pakistan. Dlaczego Pakistan dla Izraela jest tak ważny, Pawle?
Pakistan póki co jest jedynym państwem muzułmańskim posiadającym broń jądrową, chociaż nie wiadomo, co z Iranem de facto. No i też Pakistan to już jest troszeczkę inny temat, ponieważ islam w Pakistanie i w Indiach jest, nie mogę powiedzieć, że bardziej radykalny, ale bardziej drapieżny niż w świecie arabskim. Jest to spowodowane chociażby tym, że świat arabski, no cóż, żyje w pewnych zastygłych należnościach i zależnościach, czyli że prawie większość tych krajów, które wymieniłeś, miały do niedawna albo dalej jeszcze mają społeczności chrześcijańskie, czyli że to tak trochę pokazywało, że no ci ludzie jednak funkcjonowali troszeczkę w innym świecie, w innym obrazie, mieli kontakt z innymi. Po drugie, cały Bliski Wschód to jest wielka jedna mieszanina. Tutaj jeśli chodzi o Pakistan i szczególnie Afganistan, tak już historycznie to się złożyło, że szereg różnych nurtów, które no, były dość mocno obecne, szczególnie w XVI, XVII, XVIII wieku, no tam się zakorzeniły. To przede wszystkim chodzi o takie bardzo salafickie podejście, bardzo takie restrykcyjne. Stąd też musimy zawsze pamiętać o tym, że jest islam jest jeden, ale ma różne szkoły i różne tradycje. I świat muzułmański, jak i też w ogóle Bliski Wschód jest bardzo tradycyjny. Nie jest konserwatywny, tylko tradycyjny. Dlatego też na przykład projekt pod tytułem ISIS dla wielu muzułmanów był takim projektem chybionym, ponieważ nagle tutaj ludzie obcy przychodzili i narzucali swoje porządki, które ich zdaniem były jedynie słuszne względem prawidłowej praktyki islamu. Coś, co jest akurat no, nie występuje, szczególnie w Lewancie. Poza tym tutaj mówiłeś o Lewancie, jako dalej jest to określenie, funkcjonuje, szczególnie w kontraście do Zatoki Perskiej, ponieważ Bliski Wschód w chwili obecnej jest dwóch prędkości, czyli z jednej strony mamy kraje bogate Zatoki Perskiej, które non-stop ogłaszają kolejne jakieś wielomiliardowe projekty. Ostatnio Riad ogłosił, że 92 miliardy dolarów przeznaczy na modernizację i przebudowę do 2030 roku. Natomiast mamy też drugi, ten Bliski Wschód, właśnie skupiony głównie w Lewancie, czyli chociażby teraz obecna wojna izraelsko-palestyńska, niezbyt dobra kondycja Iraku, niezbyt dobra kondycja Syrii, Liban, Egipt też nie najlepiej sobie tam funkcjonujące. Tak więc no, mamy takie dwa światy i to tak tradycyjnie w sumie od zawsze było taki rozdział, ponieważ Hidżaz, czyli ta prowincja, w Arabii Saudyjskiej, w której znajduje się Mekka i Medyna, no ona to wedle różnych badań archeologicznych i historycznych, to ona może być kolebką ludności semickiej. Tak? Tu z niej przez tysiące lat emigrowała ludność semicka, czy to późniejsi Fenicjanie, późniejsi Aramejczycy, Arabowie w VII wieku naszej ery, prawda, wyszli, podbili to wszystko. No i tak właściwie to tak, zawsze to historycznie kontrastowało pomiędzy Hidżazem a Lewantem, z tym, że Hidżaz do początku XX wieku to był tylko tak jakby teren o wartości religijnej. I dalej ma oczywiście wartość religijną gigantyczną, tylko że w latach 30., a później 40., no, uformowało się Królestwo Arabii Saudyjskiej, które miało władało tak właściwie dwiema takimi najważniejszymi przestrzeniami, czyli Hidżazem, czyli tam, gdzie jest Mekka i Medyna, i Katif, czyli tym wschodem, a tam to już jest ropa naftowa. Czyli że Arabia Saudyjska de facto jest takim państwem, które to dwa razy w dziejach się odnalazło z wielkim impetem, no bo przez te tysiące lat tak właściwie to były mroki dziejowe, ponieważ nawet sam podbój Arabów w VII wieku po 630 roku, no to było tak, że już kto wyszedł z tego Hidżazu, już nie wracał. Tak jak ktoś się zasiedlił w Damaszku, to już został w Damaszku. Tak? No to jednak były tereny o wiele przyjaźniejsze do życia niż ten bardzo trudny do życia Hidżaz. No ale to jednak te podziały dalej zostały, tak? No bo musimy pamiętać o tym, że Bliski Wschód to jest teren z jednej strony ujednolicony, a z drugiej strony totalnie podzielony, czy to właśnie na kwestie pochodzeniowe, czy to też kwestie plemienne, klanowe. I one są najważniejsze, jeśli chodzi o te realia bliskowschodnie. To, co akurat często my patrzymy na Zachodzie i patrzymy szczególnie w kontekście relacji z nami, no to już jest wtórne, albo tak właściwie drugie, albo trzeciorzędne, jeśli chodzi o realia tamtego świata.
A do tego za chwilkę powrócimy, czym my się różnimy, świat Zachodu, od świata Bliskiego Wschodu. Paweł jest też nieocenionym człowiekiem, jeśli chodzi o odpowiedź czy wskazówki wszelkich możliwych lektur. W tej chwili w Dubaju trwał szczyt klimatyczny, kolejny. Sultan Al-Jaber, dobrze mówię?
Tak.
Sultan Al-Jaber, Zjednoczone Emiraty Arabskie, zakwestionował w pewnym momencie, czy zaskoczył wszystkich uczestników tego szczytu, mówiąc, że jak to jest z tymi paliwami kopalnymi, to on pewności do końca nie ma, że tutaj oczywiście wszystkim grzecznie się przysłuchiwał, ale jednak no, nie ma jego zdaniem przekonujących dowodów, że paliwa kopalne są szkodliwe. I tu wiesz, że temat co prawda innego kraju, bardzo ważnego w regionie, gdzie w tej chwili między Rijadem a Teheranem następuje zbliżenie, które w czasie wojny obserwowaliśmy w postaci wizyty i spotkań dwóch przywódców. Paweł kiedyś mi tą książkę bardzo polecił i rzeczywiście jestem mu bardzo wdzięczny. To jest książka, która jest jednym z takich kluczy do zrozumienia w ogóle Muhammada Salmana. No właśnie, ropa jako czynnik istotny polityczny na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy jeszcze swego czasu siłę państw OPEC, które wpływały nawet na politykę Stanów Zjednoczonych w latach 70. znacząco.
Tak, ropa to jest, znowu, bo też To jest przekleństwo i błogosławieństwo. To znaczy Bernard Lewis, taki arabista amerykańsko-brytyjski, kiedyś bardzo ciekawie wyłożył, że to jest generalnie z perspektywy historycznej patrząc, Ropa naftowa jest przekleństwem dla Bliskiego Wschodu. To, że jednak te gospodarki takich krajów jak Turcja i Izrael, które były całkowicie niezależne od surowców, no są zdrowsze. Zdrowsze pod każdym względem, no i też to społeczeństwo tam mówi, no przede wszystkim tam mówimy o społeczeństwie, dokładnie mówiąc społeczeństwie, ponieważ Arabia Saudyjska, jak i też inne kraje tej części świata, ich, no mówimy o obszarach wielce starożytnych, ale jeśli chodzi o struktury państwowe, tak właściwie no, zupełnie fikcyjnych. To znaczy przede wszystkim to ropa naftowa ukształtowała dobrobyt i funkcjonowanie tych krajów i tych państw, jak i też ich uzależnienie od wszelkich układów geopolitycznych na tym świecie. Brytyjczyków zamienili Amerykanie, to jest po II wojnie światowej taki porządek dziejowy nastał. No i sukcesywnie po prostu doszło do takiego chichotu troszeczkę dziejowego, że główne złoża ropy naftowej, wtedy ówcześnie znane, znajdowały się w tej części świata, czyli w takim pasie od irańskiego Abadanu przez iracką Basrę, Kuwejt, Ad-Damamam w Arabii Saudyjskiej, wschodnie wybrzeże. Oczywiście mamy jeszcze Emiraty Arabskie. Kraje, które tak właściwie no, powstały dzięki ropie. To, że nie było tam kapitału ludzkiego, nie było kapitału intelektualnego. Do tych krajów przyjeżdżali Egipcjanie, Irakijczycy, Syryjczycy, Libańczycy, Palestyńczycy, którzy już wtedy byli wygnani po 1948 roku, ale poprzez to, że akurat no, gdzieś ta elita palestyńska musiała się odnaleźć, to właśnie to oni uczyli tych Arabów z Półwyspu Arabskiego, uczyli pisać i czytać. Tak? Dzisiaj mamy taką sytuację, że Zatoka Perska przeskoczyła Lewant. Całkowicie, tak. No, nie chodzi o to, że jakość życia przede wszystkim chodzi o to, że pewnego rodzaju układ, jak i też porządek panujący w tych przestrzeniach i też spokój, który był, spokój, który w każdej chwili może być zachwiany i to bardzo brutalnie może być zachwiany, ale jednak on wytworzył to, że już mamy drugie czy trzecie pokolenie ludzi, którzy skończyli najlepsze uczelnie na świecie. Często te uczelnie już, szczególnie jeśli chodzi o rynek i nauki związane z geologią, już tam są dominujące, jeśli chodzi o te nauki na całym globie. Jakość życia jest o wiele lepsza. Jest cisza, spokój i dobrobyt. Tak, teraz Mohammed bin Salman, który od 2015 roku z wielkimi kontrowersjami, jeśli chodzi szczególnie o Zachód, panuje na tym terenie. No niejako przez te prawie 8-9 lat przesunął wajchę dziejową o 1400 lat, jeśli chodzi o pewne sprawy, ponieważ musimy też pamiętać jedną rzecz. Świat islamu to jest świat islamu. Islam to nie jest jak chrześcijaństwo, tylko wierzący w troszeczkę widne opowieści. Islam to jest cały porządek dziejowy i wszelkie reformy, które są podejmowane w tej części świata muszą być zawsze bardzo, ale to bardzo powolne. To, że akurat są tam władcy absolutni, to nie znaczy to, że akurat mogą robić wszystko. Ponieważ oni dalej muszą funkcjonować w tym plemienno-beduńskim systemie, gdzie akurat ta władza jest bardziej kolegialna. No i też przede wszystkim każdy władca, który będzie postępował wbrew islamowi, traci władzę. Czyli, że Mohammed bin Salman musi naprawdę bardzo, ale to ostrożnie podejmować wszelkie kroki, czy to polityczne, czy to też społeczne u siebie, ponieważ największym przeciwnikiem to są de facto jego własni poddani, którym się nie podoba to, że się zmienia porządek świata. No, przecież za 10 dni zespół Metallica zagra w Riyadzie. Tak? Teraz w ciągu ostatniego miesiąca odbyło się szereg różnych koncertów zachodnich, gwiazd muzyki pop, rap i innych rozrywek, no to tego wcześniej nie było, tak? I to jest akurat zasługa w sumie jednego człowieka, jednego kierownictwa i nie wiadomo, co będzie, jeżeli tego kierownictwa nie będzie. Czy będzie powrót do epoki sprzed 2015 roku? Niewykluczone. To jest akurat właśnie tak jakby słabość, ale też i zaleta tego systemu, że on jest zawsze patriarchalny, lokalny i zawsze uzależniony od jednostki. Tam, gdzie jest silna jednostka, tak, nie wiem, chociażby Saddam Hussein, tak, który no, okazał się osobą być zupełnie awanturniczą i psychopatyczną, ale początki Saddama Husseina były bardzo bardzo konstruktywne, tak? No jednak ten świat nie może być demokratyczny, nie może być pozbawiony jednostek. To jest to teraz akurat bardzo często ludzie mnie pytają odnośnie różnych organizacji terrorystycznych i dlaczego na przykład uważam Hamas za organizację mało poważną. Paweł,
to zaraz do tego przejdziemy. To jeszcze tylko jedno ważne rozstrzygnięcie, bo zwłaszcza jak czytałem twoją książkę we współautorstwie z Kazimierzem Gajowym, miałem takie poczucie, że książka o Libanie konkretnie, ale znowu znalazłem się w tym świecie biblijnym, bo mówimy de facto właśnie o przestrzeni, w której się rozgrywają liczne sceny po prostu biblijne, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Kolebka cywilizacji Mezopotamii, Tygrys, Eufrat. Więc no, cała historia ludzkości, która gdzieś dla ludzi Zachodu też stamtąd się wywodzi. Istotne odkrycia, istotne toposy biblijne. Tyry i Sydon, wystarczy powiedzieć, większość ludzi, którzy chociaż tam raz przeczytali Nowy Testament, będą mieli bardzo konkretne sceny przed oczami. Podróż apostołów. No a właśnie, które z tych krajów to są kraje arabskie, po prostu kraje arabskie, a które no...
Zarabizowane.
Bo Liban jest starą, arcystarą kulturą jeszcze wywodzącą się od Fenicjan.
Tak, no kraje arabskie to jest Półwysep Arabski. Prosto, tak, ponieważ sami nawet Arabowie z Półwyspu Arabskiego no, widzą, że ich kuzyni z Lewantu są inni. Tak. Te różnice są. Znaczy te różnice najczęściej są spowodowane oczywiście historią, oczywiście. Tu już nie chcę wchodzić w genetykę i w różne takie niuanse, tak? Ale przede wszystkim to, że są po prostu inne systemy władzy. To bym chyba najprościej to podkreślił, ponieważ Jordania i Palestyna, tak? 80% poddanych króla Abdullaha II, króla Jordanii, to są Palestyńczycy. Jordania de facto zawsze była częścią tego samego, tych samych struktur plemiennych, tych samych struktur państwowych, co zachodni brzeg Jordanu, co cały dzisiejszy Izrael i Palestyna. No ale mamy dwa zupełnie inne systemy, to znaczy po jednej stronie jest król, dziedziczny król, który trzyma wszystko żelazną pięścią, ale jest otwarty na zachód, jest też potomkiem Mahometa, też jak zobaczymy zdjęcia, w których on zawsze pod krawatem albo z rodziną w koszuli, prawda, czasami jest w kafyi, czyli tym tradycyjnym arabskim stroju, ale generalnie jest tam porządek. No z drugiej strony mamy Palestynę, tak? I w Palestynie to nie wiadomo nawet, kto rządzi, kiedy rządzi, gdzie rządzi, no bo to już jest wszystko tak rozmyte, no i przez to jest chaos, bałagan. Jak Netanyahu mówi, że nie ma z kim rozmawiać, to ma rację. Tak więc to jest to. Natomiast oczywiście kwestia podstawowa jest taka, że ten Lewant, ludność Lewantu, może akurat jeśli chodzi o Palestynę stricte, to akurat ona jest tam najbardziej tak jakby nieautochtoniczna, ale ludność przede wszystkim trudno dostępny gór, czyli właśnie góry Libanu, Antylibanu, Orontes w Syrii, czyli ten pas też tutaj kwestia też w Egipcie, jeśli chodzi o Dolinę Nilu, no to tam mamy najwięcej autochtonów, tak? Pamiętam, że rozmawianie właśnie z kimś, kto pochodzi z Doliny Nilu czy z Doliny Eufratu o historii, szczególnie swojej historii, jest bez sensu, tak? No bo taki człowiek nam może powiedzieć, że 4000 lat temu jego przodek gdzieś tam kopał te piramidy, tak? No najprawdopodobniej kopał te piramidy, bo nic się tak właściwie nie zmieniło. Natomiast oczywiście tutaj też, jeśli chodzi o Lewant, to mieliśmy wielkie masy ludności. To znaczy, no była ludność semicka, później przyszli Grecy, później przyszli, znowu powrócili Semici, tylko tym razem już bardziej z południa, czyli Arabowie, oczywiście byli Turcy, cały ten miszmasz, ponieważ całe te terytoria, tak właściwie od podboju perskiego, czyli od IV wieku przed naszą erą, były pod jednym systemem politycznym, tylko po prostu zmieniały się imperia i zmieniały się stolice tych imperiów. Czy to była Aleksandria, czy to był Rzym, czy to był Konstantynopol, czy Medyna, czy Bagdad, ale po prostu to wszystko było jednym tym samym systemem. Dlatego też mówimy o przestrzeni pewnej, która jak zamówimy w restauracji jedzenie, to tak właściwie wszędzie dostaniemy to to samo, ale nie takie samo. Ponieważ znowu ten regionalizm mamy stricte połączony.
W Libanie najlepiej.
W Libanie jest najlepiej. No to i też jak się powie, że prawie jak w Libanie, no to tutaj można i za darmo zjeść. Natomiast chodzi mi o to, że po prostu jeśli chodzi o Bliski Wschód, to zawsze musimy patrzeć, bo błędem naszym jest często na Zachodzie patrzenie na mapę Bliskiego Wschodu przez mapę polityczną. To trzeba patrzeć na mapę fizyczną. Gdzie jest zielono, gdzie jest żółto, gdzie jest morze, gdzie są góry. I wedle tego tak właściwie klucza rozwiązujemy wiele różnych kwestii, które się przekładają na politykę de facto. Ponieważ tutaj kwestia podstawowa, surowce, kwestia przeżycia, tak? To, co jest taką wielką różnicą pomiędzy Bliskim Wschodem a nami, Europą, to jest to, że tam nie ma żadnego zabezpieczenia socjalnego. Tam trzeba żyć w kolektywie, no bo takie są trudne warunki życia, że kolektywność jest jedynym rozwiązaniem na przeżycie. Jednostka nie ma takiego znaczenia. Druga rzecz, my jesteśmy w Warszawie, tak? Czy Warszawa, gdyby była położona 20 kilometrów na północ, coś by się zmieniło? No nic by się nie zmienił. Po prostu miasto byłoby położone 20 kilometrów na północ, czy nie wiem, czy na południe. Natomiast Damaszek jest tam, gdzie jest, ponieważ nie ma innych warunków do tego, żeby gdzie indziej być. Tak samo Jerycho, tak samo czy Dżibejl, tak, czy Bejrut. Nie można przesunąć pewnych sfer, na których się ludzie żyją, ponieważ te inne przestrzenie się nie nadają do życia. I dlatego też, no tak właśnie ucząc się mapy ze starożytności, te mapy są dalej aktualne, tak. Często dużo ludzi mnie pyta, co takiego czytać odnośnie Bliskiego Wschodu. No to zawsze podkreślam Stary Testament na pamięć. Bo po pierwsze, tam już jest wszystko de facto, jak i też przede wszystkim ta kwestia tego mentalu. Islamski mental nie jest niczym różnym, nie jest niczym innym od Starego Testamentu. Nawet muzułmanie sami mówią, że przecież Mahomet jest takim prorokiem jak Mojżesz, czyli prawodawca, czyli wojownik, czyli też, który miał żony, tak, który prowadził bitwy, który podbijał terytoria. Tak. Tylko że Mojżeszowi się nie udało, bo najprawdopodobniej go tam Izraelici gdzieś tam zlikwidowali, jak zobaczyli tą ziemię obiecaną de facto, co no, trochę ubogo wyglądało w porównaniu z Doliną Nilu. No a Mahomet, prawda, to stworzył wielkie, znaczy może nie stworzył sam wielkiego, ale tutaj stworzył podwaliny pod wielkie imperium, które tam po 40-50 latach rozciągało się od Hiszpanii do Indii. Tak więc no całkiem to pokaźnie im to wyszło. No tutaj, jeśli chodzi o politykę, to oczywiście też musimy zawsze pamiętać o tym, że narody, te wszystkie podziały, te są fikcją. To jest kwestia tylko i wyłącznie linijki, którą Anglicy z Francuzami wzięli i wykroili, powykrajali pod koniec po pierwszej wojnie światowej, ponieważ na początku plany były pierwotnie inne. To znaczy świat arabski wyobrażał sobie, że będzie jedno królestwo, właśnie jedno królestwo, które będzie obejmowało Lewant i państwo arabskie. No, z Kuwejtu trochę zrezygnowano, bo Kuwejt już był wcześniej trochę przez Anglików tam zagospodarowany, to tam można było z Kuwejtu zrezygnować. No ale gdyby powstało wtedy jedno państwo, to też by nie było wielkiej krzywdy. Powstały granice, no i one tak właściwie przecięły no, przede wszystkim plemiona, przede wszystkim klany, przede wszystkim rodziny. To, że akurat mamy, nie wiem, klan Husseinik, tak, czyli jeden z najważniejszych klanów w Jerozolimie, on jest z Egiptu, tak. Z drugiej strony na przykład bardzo często pojawiające się nazwisko Barghouti w palestyńskim życiu publicznym, no to wiemy, że oni gdzieś tam kiedy z Kataru przywędrowali i tak dalej, i tak dalej. Czyli że mamy tak właściwie, musimy zawsze patrzeć na te terytoria nie tak, jak one dzisiaj są podzielone, tylko tak, jak one były tak właściwie kiedyś i najlepiej jak się trzeba nauczyć 30-40 arabskich nazwisk, no bo takie są realia. Syria to jest 10-12 najważniejszych rodzin, tak, z rodziną Al-Assad na czele, no i reszta to już po prostu idzie, tak. W Libanie to jest oczywiście wszystko bardziej skomplikowane, no bo tych rodzin troszeczkę jest więcej, ale terytorium mniejsze, no i też jeszcze jest większy podział tego wszystkiego. No, ale po prostu to dalej idzie w ten sam sposób, że no ten świat po prostu tak jakby nowoczesność narzuciła pewne standardy i pewne realia, które nie do końca się dopasowały, chociaż oczywiście są już bardzo duże różnice regionalne pomiędzy, tak? To znaczy przecież w latach 50. i 60. była pierwsza próba powołania Unii Syryjsko-Egipskiej, która się szybko rozleciała, no bo tutaj Syryjczycy czuli się upokorzeni tym, jak ich Egipcjanie traktowali. No wiadomo, Damaszek i Kair, tak? Kiedyś się mówiło, że książki się pisze w Kairze, drukuje w Bejrucie i czyta w Bagdadzie, tak? Tak więc tutaj oczywiście Irak i Syria, ta odwieczna rywalizacja pomiędzy tymi dwoma potężnymi miastami, jakim jest Damaszek i Bagdad, no to oczywiście się ciągnie jeszcze do kwestii kalifatu Umayyadzi versus Abbasydzi. Tak więc no tutaj akurat mówimy o tej przestrzeni, która jest uporządkowana przez Europejczyków, przez świat zachodni i ISIS chciał to wszystko rozbić. Kolejną bardzo ważną sprawą, na którą się nakłada, to jest to, że mamy świat arabski, ale to nie tylko oni są w tej części świata. Też przede wszystkim są Kurdowie, o których dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Turcy, którzy są nowymi gośćmi de facto, bo ledwie 1000 lat, ale no, tak się pojawili, wszystkich wzięli po prostu mocno tam za turbany i de facto rządzili tym światem przez 500-600 lat.
Znienawidzeni są w regionie.
Znienawidzeni są, no bo też... Chodzi o to, że jak się świat islamu uważa się za doskonały, tak? No ale jak się często można porozmawiać z ludźmi całkiem światłymi i też wpływowymi, ale też i prostymi, ale też nazwijmy to zdolnymi do jakiejś obserwacji rzeczywistości. Jak się można zapytać, dlaczego w takim razie wy jesteście biedniejsi, wy jesteście słabsi niż my na Zachodzie, to zawsze powiedzą przez Turków. I to troszeczkę jest racja, ponieważ cały ten świat, mówimy o bardzo bogatym świecie, on gdzieś w starożytności, jak i też w średniowieczu, który został po prostu zaduszony przez Turków. No to wynikało po prostu z filozofii politycznej sułtana, który po prostu no, wszystko dusił, tak, cedry wycinał, miasta gnębił, miasta na wybrzeżu Śródziemnomorza były tak właściwie zamienione w wioski rybackie po to, żeby nikt nie mógł uprawiać handlu z Europą. No i też tutaj akurat bez żalu z Turkami się pożegnano. Słynna sytuacja z Lorenzem z Arabii, tak? Oczywiście tutaj prezydent Erdogan coś tam próbował swojego czasu. Sukcesów wielkich nie odniósł, no i w ostatnich 2 czy 3 latach się już cofnął ze swojej takiej ekspansjonistycznej polityki względem przynajmniej całego regionu. Dalej się utrzymuje w północnej Syrii, dalej tam ma jakieś ambicje względem Mosulu, no ale to jest inna historia. No i oczywiście z perspektywy też historii trzeba tu wspomnieć o tym, że jak już wspomniałem o Imperium Perskim, no to jak ono się pojawiło w IV wieku przed naszą erą, no to jak dzisiaj popatrzymy na granice wpływów Iranu, no to de facto tam się otworzyło Imperium Cyrusa i Dariusza, które też sięgało Morza Śródziemnego, no bo dzisiaj również sięga Morza Śródziemnego. No i oczywiście tutaj stara rywalizacja troszeczkę, ponieważ to Arabowie podbili Persów po bitwie Al-Qadisiyu. To jest tak jakby sytuacja, w której to na przykład jakby Rzeczpospolita przegrała pod Berystyczkiem z Kozakami, tak? To taka sytuacja w sensie, że nie wiem, że Kozacy by zajęli całą Rzeczpospolitą, tak? I byśmy dzisiaj byli tak jakby państwem już po tym doświadczeniu, jakim było właśnie niejako podbój, ponieważ Persowie zostali podbici, przeorani zupełnie, jeśli chodzi o kwestie własnej kultury, własnej tożsamości. Bardzo szybko niektórzy elity się zaadoptowały do świata islamu. Szybko też bardzo przejęli władzę w kalifacie. No to jest akurat przede wszystkim kwestia kalifatu abbasyckiego. No i de facto jest taka sytuacja, która jest ciekawa, że oczywiście islam jest tworem arabskim, Koran jest tworem arabskojęzycznym. Ale Arabowie bardzo szybko utracili wpływy w tym wszystkim na rzecz właśnie Persów, a później Turków i do dziś to jest pamiętane.
Do Persji i Iranu jeszcze przejdziemy, ponieważ kolejny temat, który chciałbym z Tobą poruszyć, to będzie to wszystko, co obserwowaliśmy od 7 października i po 7 października. I tutaj się zgadzam z Twoimi tezami, które artykułowałeś na portalu X, że to już zmienia jak gdyby politykę na Bliskim Wschodzie na stałe. Ale jeszcze jedna rzecz, Pawle, bo nie wiem, na ile ona jest dzisiaj istotna. Jak ty to oceniasz, jak ty to widzisz, jaka jest twoja interpretacja i opinia? To znaczy tego świata, który znamy jeszcze z okresu zimnej wojny, ponieważ no, ścierały się wtedy dwa gigantyczne bloki, reprezentujące tak zwany Wolny Zachód, Stany Zjednoczone z sojusznikami, no i ZSRR z sojusznikami reprezentujące taki wojowniczy najpierw komunizm, a potem no, nie bardzo wiadomo co, ale to wtedy właśnie zaczęto toczyć też to, co nazywamy dzisiaj wojnami proxy, zastępczymi. One odbywały się i w Afryce, także na Bliskim Wschodzie. Kto był czyim sojusznikiem w obrębie Bliskiego Wschodu i na ile te pozostałości tej polityki no dzisiaj zbliżają niektórych do Moskwy, innych do Waszyngtonu? Czy to ma znaczenie jeszcze dzisiaj?
To widzimy, tak. Państwa upadłe były dzisiaj upadłe były promoskiewskie, państwa nie upadły proamerykańskie, ale ta proamerykańska już się nie utrzymuje z różnych względów. To znaczy oczywiście jak się zimna wojna zaczyna w latach 50., to Amerykanie byli w sytuacji bardzo komfortowej. Po pierwsze, w regionie najbardziej znienawidzonymi aktywami to były Anglia i Francja, kolonialne, tak? Kraje, poszczególnie kraje się wyzbywały tych różnych więzów, tak? Algeria bardzo brutalnie, tutaj przecież długa wojna domowa z Francją, no kraje Zatoki Perskiej to bardziej tak po przyjacielsku się rozstawało z Brytyjczykami. Niemniej chodzi o to, że Amerykanie weszli na rynek bliskowschodni z bardzo czystą kartą. Bardzo czystą kartą i to trzeba od razu podkreślić, na początku bez wsparcia.
Poza Iranem chyba.
Tak, ale tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że historia niejako no jest bardzo brutalna, to znaczy oczywiście tutaj akurat był przewrót i obalenie premiera Mossadegha, który jest różnie oceniany, to znaczy generalnie ten przewrót jest bardzo chłubiony, znaczy Mossadegh jest bardzo chłubiony w dzisiejszym Iranie, islamskim Iranie, tak? Chociaż Mossadegh generalnie no, nie był islamistą.
Ubierał się jak Europejczyk,
generalnie no, był właśnie tym projektem, który to Iran, zdaniem Amerykanów, przybliżał do Związku Sowieckiego. Dlatego też jego losy były takie, jakie były. No i też dlatego dzisiejszy islamski Iran tak właściwie no, stawia niejako pomniki Mossadeghowi. Natomiast jeśli chodzi o emigrację, szczególnie tą, która wyjechała wraz z Szachem, czy w okresie późniejszym, no to tutaj określają Mossadegha mianem KGB. Nie jestem władny i kompetentny do tego, żeby tutaj rozstrzygać, ale chodzi o to, że...
Inaczej jeszcze tylko kończąc ten wątek Mossadegha, sami Amerykanie nie zaprzeczają, że doszło do przewrotu tego rządu rękoma. Jest to jedna z pierwszych operacji w ogóle CIA powojennych związana z przewrotami rządów. Amerykanie dzisiaj już temu nie zaprzeczają, że to była słynna i tajna misja Kermita Roosevelta. Zresztą bliska rodzina prezydenta Roosevelta i że po prostu, krótko mówiąc, maczali w tym palce.
Znaczy pewnie tak, znaczy nie, no czy tutaj akurat to jest istotne, ponieważ też bardzo, bardzo dużo osób twierdzi, że Amerykanie też maczali palce przy przewrocie Chomeiniego. To już trochę w szurię wchodzi. Znaczy temat nie jest przebadany, więc poczekajmy, tak. No nie mamy żadnych materiałów ani z Teheranu, ani z Waszyngtona, ani z Moskwy, żeby tutaj jednoznacznie takie wyroki sądować, ale chodzi o to, że jak Bliski Wschód wchodził w tą epokę lat 70., kiedy to ropa naftowa stała się bardzo, ale to bardzo potrzebna dla Zachodu, to Amerykanie mieli bardzo dobrą pozycję, ponieważ ich sojusznikami był Iran, Irak, Arabia Saudyjska, tak? Oczywiście Kuwejt, dalsze kraje, takie jak Emiraty Arabskie, to są już troszeczkę późniejsze lata, no bo one dopiero tak w połowie lat 70. uzyskiwały niepodległość od Brytyjczyków. No ale to była bardzo wygodna sytuacja, ponieważ oczywiście Związek Sowiecki był samowystarczalny, jeśli chodzi o produkty związane z ropą, no ale pojawiały się też gigantyczne pieniądze, zyski z eksportu, ze sprzedaży i też w ogóle z obrotu tym surowcem. No, sytuacja zaczęła się komplikować w związku z polityką. To znaczy, jak Amerykanie na początku mieli bardzo dobre, tutaj byli mocno witani, jeśli chodzi o, ponieważ nie byli Brytyjczykami, nie byli komunistami, ponieważ trzeba zawsze pamiętać o tym, Bliski Wschód jest religijny. jest po prostu religijny i bez, i w żaden sposób nie można tego analizować przez pryzmat marksizmu, czy lewicy, czy kwestii socjalnych, biedy, nie biedy, jest nieważne. Kwestia religii jest najważniejsza. I, no i komunizm był zawsze taki odpychający względem krajów arabskich i muzułmańskich. No, Gamal Abdel Nasser, prezydent Egiptu, latał do Chruszczowa po broń, modlił się, prawda, tam kacę zamykał oczy, czy tam się odwracało, nie wiem, czy tam wódkę gdzieś poszło pić sobie, prawda, Nasser się modlił. Chociaż Nasser, prawda, też był człowiekiem, no, który de facto troszeczkę tamtą nowoczesność do Egiptu wprowadzał. Tak więc to jest wielki konflikt pomiędzy nowoczesnością a islamem, ale dzisiaj o nim nie będziemy mówić. No i chodzi o to, że wszystko zaczęło się troszeczkę walić z trzech powodów. No, powód numer pierwszy to jest przede wszystkim to, że w trakcie zimnej wojny, częścią tej zimnowojennej rozgrywki był konflikt izraelsko-arabski. Jeżeli na początku Izrael nie był wspierany przez Stany Zjednoczone, ale przynajmniej nie był wspierany militarnie, ponieważ na początku, przypomnę, to Rosja Sowiecka w pierwszej wojnie i blok wschodni wspomagał Izrael. Później po pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej, która jest kluczowa de facto, nawet nie samo wojnę chodzi, tylko chodzi przede wszystkim o to, że 800 tysięcy Arabów zostało wyrzuconych z terytoriów dzisiejszego Izraela. To ci ludzie się rozmnożyli i mieszkają w obozach dla uchodźców. Tak? I to jest największy problem tego regionu. Nawet nie, to jest istota. I chodzi o to, że Dawid Ben-Gurion, ówczesny premier Izraela, miał do wyboru. Albo być w sojuszu z biednymi Żydami sowieckimi, albo z bogatymi Żydami amerykańskimi. I po jakichś kalkulacjach, które on tam wykonał, intelektualnych, stwierdził, że będzie sprzedawał informacje, które uzyskał od biednych Żydów sowieckich, bogatym Żydom amerykańskim. W zamian za pomoc finansową. Stąd też akurat, no nieprzypadkowo, że referat Chruszczowa wypłynął z Warszawy między innymi i przez Tel Awiw dowędrował na zachód. No to akurat było tak jakby, to jest zresztą istota Izraela w amerykańskim systemie obronnym. Pierwsze to jest testowanie broni w warunkach bojowych, tego low intensity conflict, czyli ten, a druga rzecz to jest to, że Izrael po prostu w kilku miejscach na świecie ma dobre oczy i uszy i jeśli chodzi o zimną wojnę w tej części, naszej części Europy, miał bardzo dobre. No bo wynikało to z tego, że...
Departament do spraw radzieckich wojskowego wywiadu Aman był jednym z najlepszych departamentów analizujących politykę sowiecką.
Też trzeba to wziąć pod uwagę. Tak, Związek Radziecki pomagał Arabom. Tak, tylko tak, no po 91 roku około miliona Żydów albo ludzi pochodzenia żydowskiego albo domniemanych Żydów ze Związku Sowieckiego przyjechało do Izraela. No i jaki procent z tych ludzi musiał, no to przecież wiadomo, to byli ludzie z elity, wykształceni w dużej mierze, decydenci nawet niekiedy w swoich strukturach, tak? No i nagle okazuje się to, że akurat generalnie Związek Sowiecki tak pomagał Arabom, że nigdy żadnej porządnej broni nie tym Arabom nie sprzedał, ani też nie podarował, tak? Ponieważ zawsze Amerykanie dawali Izraelowi najlepsze z możliwych uzbrojenia, tak? Samoloty bojowe, systemy rakietowe, antyrakietowe, czołgi, jeszcze zanim jeszcze Merkawy tutaj były uruchomione.
Ale tak na marginesie to warto podkreślić, Izrael i tak szpiegował Stany Zjednoczone.
Tak, ale to jest normalne, to jest absolutnie normalna praktyka, tym bardziej teraz im to jest bardzo potrzebne, ale to w związku z tym, że się wajcha też skierowała na inną stronę, ale teraz mówimy o historii, a nie o obecnej sytuacji. No i chodzi przede wszystkim o to, że w 1974 roku król Faisal, król Arabii Saudyjskiej, kazał Amerykanom wybierać. To był właśnie król, to jest stryj obecnego następcy tronu, do którego się właśnie Mohammed bin Salman odwołuje. Ponieważ on się odwołuje do dziadka i do stryja i do ojca. Czyli dziadek twórca, stryj pierwszy reformator, który akurat jego reformy zostały przerwane. Ojciec no, te reformy tak właściwie odnawiał, no i on będzie je kontynuował. Ale chodzi o to, że tutaj akurat korek został zakręcony Zachodowi i teraz i generalnie cały świat dostrzegł, że ci panowie w ręcznikach na głowach, którzy jeżdżą na wielbłądach, no mogą stanowić nie tylko urozmaicenie estetyczne, tylko też przede wszystkim mają wartość polityczną, to bardzo dużą. Bardzo, bardzo dużo. Drugim takim elementem, który tutaj te kwestie wobec Ameryki były tak jakby postawione, to jest to, że w 78-79 roku doszło do rewolucji w Iranie. Ta rewolucja jest, jak już powiedziałem wcześniej, nie będę jej tak trochę kobietował, ponieważ ostatnio też spotkałem się z wieloma różnymi ciekawymi doniesieniami odnośnie istoty całej tej rewolucji. Ona generalnie jest na pewno ciekawa z tego względu, że doszło do sojuszu islamistów i lewicy, radykalnej lewicy. To jest coś, co akurat dzisiaj widzimy na różnych przestrzeniach świata zachodniego, szczególnie jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, przede wszystkim na protestach, gdzie mamy zarówno i radykałów muzułmańskich, i środowiska skrajnie lewicowe, które tak właściwie funkcjonują obok siebie, chociaż skrajna lewica nie do końca chyba rozumie, z kim sąsiaduje, jeśli chodzi o całą tę sytuację, ponieważ Khomeini od razu niejako wziął i wyciął swoich konkurentów z tak zwanych liberałów z porewolucyjnego Iranu, tak? Natomiast chodzi o to, że rewolucja w Iranie narzuciła pewne aspekty, takie jak to, że wszelkie ruchy islamskie zaczęły kontestować sojusz z Amerykanami. Wszelkie. Tak, czyli że jeżeli były pewnego rodzaju prądy, które starały się łączyć nowoczesne z islamem, one były dyskredytowane przez radykalnych islamistów, którzy nawoływali do tego, żeby, mówię w wielkim skrócie, ale było to dyskredytowane, że akurat to, że akurat siła Ameryki jest równoznaczna z siłą szatana. Ja wiem, że to jest bardzo trudno do wyjaśnienia, jeśli chodzi o szereg różnych kontekstów, tym bardziej, że to nie jest nic nowego, ale to przez Iran zostało bardzo mocno promowane, szczególnie w tej wersji rewolucyjnej. To znaczy, bo w islamie nie ma monarchii. Nie może być monarchii. Nie ma nawet takiego określenia jak monarcha. Tak? Jest kalif, jest sultan, jest emir, tak? ale nie ma malik, czyli nie ma króla. Tak? W Koranie nie ma żadnego króla. Jest faraon, tak? Który jest bardzo negatywną postacią. I dlatego też Iran tak właściwie sponsorując pewne idee, swojej rewolucji postawił na to, żeby wywracać wewnętrzne porządki w świecie muzułmańskim, które są niezgodne ich zdaniem z islamem. Oczywiście Iran ma swoją doktrynę zarezerwowaną wyłącznie dla szyitów, czyli to, że szyici mają uznać to, że pod nieobecność imama Mahdiego, który się schował w X wieku i on powróci któregoś dnia, to władzę ma sprawować ajatollah z Iranu. To wiem, że to jest bardzo skomplikowane, natomiast ponieważ tutaj mamy zawsze politykę i religię w jednym, to tak jest w świecie islamu, natomiast to powoduje to, że klęski, które zaznawał świat arabski z rąk Izraela przede wszystkim, w pewien sposób za każdym razem podkopywały tą wizję tego świeckiego świata arabskiego. To, że nie udało się z nacjonalizmem, nie udało się z komunizmem, nie udało się z panarabizmem, ale udaje się z islamizmem. I to mamy teraz właśnie istotę obecnej wojny pomiędzy Hamasem.
No właśnie, co się wydarzyło, bo to jest zaskakująca historia, Pawle, z punktu widzenia wszystkich nas, mieszkających tutaj w Europie, mieszkających w środkowej Europie, mieszkających w Warszawie, w Polsce. Wielu z nas, proszę Państwa, ja też należę do tych, którzy oglądali na przykład serial na Netflixie Izraelski Fałda, który był taką opowieścią, jak dzielny lud Izraela musi zmagać się z terroryzmem szeroko rozumianym arabskim, także o wszystkich twarzach palestyńskim, również z Hezbollahem.
No, to już były bajki. Kolejny sezon to już były bajki po prostu.
To prawda, ale mimo wszystko ostatni odcinek jest taki dosyć zastanawiający i proroczy, patrząc na to, nie będę zdradzał, bo mnie Państwo zabijecie, jak się kończy ostatni sezon i czy będzie otwarcie kolejnego, bo tam jakaś furtka jest zostawiona, ale nic nie mówię więcej. Ale zobaczyliśmy 7 października sceny rodem, z filmu. Niektórzy ze względu na ten cały atak, który został przeprowadzony na Izrael, stwierdzili nie. To Żydzi zrobili ustawkę, konkretnie służby izraelskie, żeby mieć powód do zaatakowania ostatnich Palestyńczyków mieszkających na terytorium Izraela, gdzie mandat ciągle nie jest przestrzegany. Czyli doprowadzenie do wyparcia już ostatecznego rozwiązania kwestii z Palestyńczykami. No, widzieliśmy dosyć brutalną, ale bardzo długą wojnę, na którą zwracałeś uwagę, że wcześniej to trwało wszystko tydzień, teraz trwało to znacznie dłużej. No właśnie, pyrrusowe zwycięstwo Izraela teraz mamy? Jak to określić?
Żadne zwycięstwo nie mamy.
To jest zawieszenie broni specyficzne.
Nic nie mamy. Znaczy, chodzi o to, że cofając się troszeczkę, tak? Gdybyś powiedział mi 6 października, że dojdzie do infiltracji Izraela, dojdzie do zajęcia kilkunastu miejscowości w Izraelu, dojdzie do walk...
Zginie kilku pułkowników.
I że dojdzie do... To ja bym powiedział, Hezbollah zaatakował Izrael. Nigdy bym nie powiedział, że Hamas. Nawet przedwczoraj był artykuł Rena Bergmana w New York Timesie, w którym to on tak właściwie opisywał to, że służby izraelskie mniej więcej od roku monitorowały sytuację, ale zaniechały szerszego, bardziej zintensyfikowanego badania. Zresztą Hamas. Hamas to jest, to też trzeba zawsze wartościować, tak? Hamas nigdy nie był poważny, znaczy był poważną organizacją, ale to było tak jakby porównać zespół z Champions League, który grałby z drugą ligą w Polsce, tak? Hamas był tylko i wyłącznie na własnym podwórku gdzieś, miał bardzo ograniczone budżety, miał bardzo ograniczone możliwości przestrzenne. To nie jest taka bojówka jak Hezbollah, tak? Który właśnie tak jakby pierwsze skojarzenie, które jakbym usłyszał 6, że następnego dnia dojdzie do takiej sytuacji, bym powiedział od razu. Hezbollah zaatakował Izrael. Co więcej, o tym się mówiło od lat. Od lat się o tym mówiło. 2017-2018 na pewno to się mówiło, że do takiego wariantu może dojść, tylko nie z Gazy. Dalej, patrząc na to, co się działo w Izraelu w ostatnich miesiącach, tutaj chyba nawet u Ciebie byłem też kilka razy gościem, komentując wydarzenia polityczne, które tam w związku z tym wszystkim zamieszaniem wokół Benjamina Netanyahu. Natomiast mało kto zwraca uwagę na to, nie chwaląc się, ja zwracałem uwagę na to, że...
Potwierdzam.
Że pewne rzeczy tak właściwie w Izraelu się rozłożą. Że nagle okazuje się, że w 2023 roku, przed tą wojną, tak, w wyniku różnych porachunków klanowych i plemiennych w północnym Izraelu zginęło 140 osób, w tym kilku chrześcijan z Nazaretu. O tym nikt tak... Nagle dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu dzieją się sceny jak nie z fałdy, tylko po prostu z jakiegoś ojca chrzestnego czy z jakiegoś innego, już bardziej tak po prostu kryminalnego filmu i po prostu ludzie giną na stacjach benzynowych u fryzjera. No po prostu dochodzi do takich porachunków. Władze izraelskie nic nie robią. Nic. Ani Shin Bet, ani policja, ani MAGA. Wszystko jest oddalone o 20-30 km od granicy z Libanem. A Hezbollah wszystko widzi, wszystko wie. Kolejna rzecz. Kilka miesięcy temu przecież był incydent taki, że egipski żołnierz zabił dwójkę czy trójkę izraelskich żołnierzy na jakimś posterunku na granicy z Egiptem. Tak? To po prostu chodzi o to, że to były rysy, które pokazywały, jak oni nie trzymają sytuacji. Jak oni są wewnętrznie słabi. I to było widać. I to, przepraszam, ale to ja monitoruję cały czas media arabskie z różnych stron i jeśli chodzi właśnie o ten kontekst, nazwijmy to tych mediów proirańskich, tak, czyli tych formacji właśnie takich jak Hezbollah, prawda, jak czy też z Jemenu, którzy są teraz dość mocno zauważalni, no to było widać to, że po prostu Izrael ma bardzo duże problemy. Tak.
W kwietniu, z czego to wynika twoim zdaniem?
W kwietniu tego roku była taka sytuacja, że Hezbollahowiec przed granicę z Libanem dopiero po 400 kilometrach go złapali wewnątrz Izraela. A z czego to wynika, to jest bardzo dobre pytanie. To moim zdaniem...
No bo wiesz, jeszcze jak się czyta Sabataja Szewita, co prawda to jest szef Mossadu, który rządził wywiadem izraelskim. Tam jest więcej oczywiście struktur, już tu wymienione przez Pawła Shin Bet, czyli taki rodzaj kontrwywiadu, ale też prowadzącego kontrwywiad ofensywny na terenach pobliskich od Izraela. Mamy Aman, wywiad wojskowy. Szawit to jest przełom lat 80. i 90. On szefuje Mossadowi, kiedy upada m.in. Związek Radziecki. To jest prawie koniec jego kadencji w tej służbie. Kiedy wydał książkę, która jest też w Polsce wydana pod tytułem Byłem szefem Mossadu, uważam tą książkę za świetną i napisaną przez człowieka, który widać, że całe lata nauczył się analizować i raportować rzeczywistość. I on doskonale sobie zdaje sprawę z zagrożeń, o których ty mówisz, ale coś musiało zajść we wnętrzu Izraela, że w pewnym momencie te zagrożenia zostały zlekceważone, czy właśnie zepchnięte gdzieś do szuflad, bo jednak stary wywiad, czy stare służby izraelskie reagowały błyskawicznie. Potrafiły robić różne operacje w drugim końcu świata, jeżeli to było konieczne, żeby zniwelować zagrożenie dla swojego państwa, bądź dla Żydów mieszkających na świecie.
No tak, tylko że tak, znowu musimy się cofnąć. Bo od każdej wiosny od 3 lat były sensacje wokół Al-Aqsy, tak? Każdej. Każda wiosna. Bo tak się akurat to krzyżowało, że akurat był w Pesach, Wielkanoc i Ramadan, koniec Ramadanu, tak? To mieliśmy non-stop te sensacje. Rok temu mieliśmy bunt izraelskich Arabów. 2 lata temu mieliśmy też przecież kwestię też rakiet z Gazy ówcześnie. Ja to akurat mogę, muszę oddać honory mediom izraelskim niektórym, że oni bardzo uczciwie komentowali sytuację, że przyszła wojna będzie wielofrontowa. Ta wojna już jest wielofrontowa i kolejna będzie jeszcze bardziej. Natomiast chodzi o to, że jak z jednej strony Netanyahu chodził do CNN i tutaj tak właśnie tworzył te wszystkie bajki o tym, że Izrael zaatakuje Iran, to okazuje się, że Iran jest w Libanie, w Syrii, w Strefie Gazy, w Jemenie, coraz bardziej na zachodnim brzegu. No i też ma wpływ na Arabów w Jerozolimie i w Galilei. Czyli że gdyby Izrael cokolwiek poważnego mógł zrobić albo by zrobił, proszę zobaczyć, ile jest odcinków, na którym tak właściwie oni by dostali taki cios, który był 7 października, tylko z różnych jeszcze kierunków. Tak? Izrael jest w bardzo niebezpiecznej dla siebie sytuacji i wynika, znaczy moim zdaniem gdzieś się wlała rdza albo gdzieś coś spróchniało. Jeśli chodzi o w ogóle wewnętrzny system izraelski, to jak już powiedziałem, nawet zacytowałem artykuł Bergmana, który też jest znanym autorem książek i tutaj jest znanym ekspertem odnośnie...
Zresztą też świetnej o historii służb w Izraelu i specjalnych komórkach, które zajmowały się między innymi zabijaniem wrogów Izraela, komórki Kidon. Powstań zabij pierwszy.
Tak. No i znaczy chodzi o to, że wiele rzeczy moim zdaniem było ignorowanych. Ignorowanych tym, że po prostu oni są aroganccy. Arogancja po prostu jednak gubi to, że jednak Palestyńczycy mieli bardzo mocno ograniczone możliwości. Ta dysproporcja de facto, szczególnie w ostatnich latach, ten konflikt izraelsko-palestyński, on już stał się zakłóceniem porządku publicznego, jeśli chodzi o Izrael. To, że o wiele poważniejsze tematy były już gdzie indziej, już nawet przecież ta wojna wybuchła kilka tygodni po tym, jak Mohammed bin Salman w głośnym wywiadzie dla jednej z amerykańskiej telewizji przyznał publicznie, że rozmawia z Izraelem, że normalizacja będzie nawiązywana i się będzie rozwijała. Tak? Dosłownie to było kilka tygodni przed tą wojną. Jeszcze przed tą wojną, ja pamiętam akurat właśnie w Libanie śledziłem to, że powstał ten wielki projekt łączący Indie, Bliski Wschód i Europę. Tak? To kwestia była podstawowa, omijała Bejrut. Tak? No to akurat w Bejrucie byłem, więc akurat nadstawiałem ucho, co tam się komentowało. Haifa została wybrana. Tak? Czyli że znowu, teraz w tych warunkach wojennych, których mamy, czy ten projekt będzie znowu anulowany? No będzie musiał być anulowany, tak? No bo tutaj akurat mamy taką sytuację, że nikt, żaden kapitał nie będzie nawet wchodził do Izraela przez najbliższe lata. I tu nawet mówię o tym kapitale nawet i sterowanym i kontrolowanym wyłącznie przez Żydów sionistycznych, którzy są w Ameryce, w Australii. Po prostu chodzi o to, że to po prostu ta wojna spowoduje takie straty, jeśli chodzi nie tylko o wizerunek, ponieważ Izrael zawsze grał wizerunkiem, ale też przede wszystkim o tej materii.
To prawda.
Ponieważ bardzo prosta polityka. Arabów jest około 500 milionów, tak? Na Bliskim Wschodzie, Żydów 7. I podstawą izraelskiej myśli jest to odstraszanie. I to było skuteczne. To było bardzo skuteczne. Izrael tak właściwie skumulował de facto wszelkie działania przeciwko sobie. Najpierw to był, armie regularnych państw, takich jak Irak, takie jak Syria, Egipt. Później Egipt odpadł, Irak się rozleciał, Syria się rozleciała, no sytuacja wręcz komfortowa, tak? Były oczywiście organizacje paramilitarne, takie jak Hamas, takie jak Hezbollah. To są szerszenie, które, znaczy Hezbollah jest szerszeniem, Hamas urósł do rangi szerszenia, bo Hamas był komarem de facto, ale no to są szerszenie, których ukłucia bardzo bolą, ale nie zniszczą Izraela w żaden sposób. Natomiast to też trzeba tutaj spojrzeć na to z optyki nie naszej zachodniej, tylko znowu wracamy do podstawy, tak właściwie do pewnego rodzaju filozofii muzułmańskiej nawet. Ostatnio Khaled Mashal, przywódca Hamasu, mieszkający w Katarze, przypomniał taki hadis, że jak Mohammed był oblężony w Medynie przez swoich wrogów, to on wtedy nauczał o tym, że oni kiedyś zdobędą Bizancjum. Czyli że chodzi o to, że raz się nie uda, okej, drugi raz się nie uda, okej, ale po prostu stałe, permanentne militaryzowanie i próba, dalsza próba, tak? I chodzi o to, że Izrael szczególnie w ciągu tych pierwszych dwóch dni wojny został upokorzony. Został zupełnie upokorzony i on teraz się musi niejako pokazać niejako troszeczkę dalej, ponieważ na Bliskim Wschodzie opowieści o tym, że ktoś był gwałcony albo torturowany, takie rzeczy się nie mówi. Takie rzeczy się nie mówi, tak? Pokazuje się tylko swoją siłę. A tutaj Izrael to musi to robić w związku z tym, że narracja w świecie zachodnim szczególnie się mocno przewajchowała na stronę bardzo proarabską. Już mało kto pamięta o tym jak ginęli tam ludzie 7 i 8 października. Natomiast chodzi o to, że było widać, jak byli mordowani oficerowie, byli mordowani cywile, że czołgi były tam gdzieś tam, nie mogły być ukradzione, no bo nie mogły być ukradzione, ale przynajmniej podpalili, ale gdzieś tam się fotografowali na ich tle. Autorytet Izraela zupełnie upadł. Zupełnie upadł, ponieważ tutaj...
No, ale właśnie, ty też w swoich wpisach, na przykład komentując te wydarzenia, wskazywałeś na to, że oburzamy się na wiele rzeczy i moralnie słusznie, bo wywodzimy się jednak z kultury zachodniej, może postchrześcijańskiej, ale jednak los kobiet, starców, dzieci, zbombardowane szpitale, płaczące dzieci poruszały i będą poruszały. I tutaj też się zgadzam, że świat arabski tym doskonale i świetnie gra w przypadku takich konfliktów, ale zawsze pisałeś o tym tak. Wojna na Bliskim Wschodzie jest brutalna, bo musi być brutalna. Dlaczego?
Przede wszystkim to nigdy nie jest wojna jednostki. To zawsze jest wojna kolektywu. I zawsze tak jak Stary Testament nakazuje oko za oko, ząb za ząb, tak? I szczególnie jeszcze w tej wojnie widać, że Netanjahu odwołał się do Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Jozuego. A tam nie ma żadnych takich opowieści pod tytułem miłujcie Kananejczyków, tylko po prostu ich wybijcie co do nogi, tak? Przecież zgodnie z mistyką żydowską, prawda, no to był zawsze problem z Amalekiem, tak? Czyli, że król Izraela Saul, przez to ten stracił swoje królestwo na rzecz Dawida, że nie wybił plemienia amaleckiego i ten Amalek się odradza za każdym razem, czy to w formie Adolfa Hitlera, czy to w formie inkwizycji, cokolwiek. No teraz tym Amalekiem został ogłoszony Hamas i generalnie Palestyńczycy, tak? Czyli to jest taka wykładnia, trzeba ich zniszczyć. Trzeba ich zniszczyć co do nogi i Izrael to realizuje, nie osiągając przy tym nic, ponieważ kwestia Strefy Gazy to nie jest żadne osiągnięcie militarne pod względem Izraela. To nie jest, żaden generał nie powinien dostać medalu ani nawet awansu za tą operację. To jest po prostu wejście do bagna, bez żadnego rozwiązania. Bez żadnego rozwiązania. Rozwiązanie polityczne, jeżeli jakiekolwiek jest poza Strefą Gazy, jest na zachodnim brzegu. Natomiast jeśli chodzi też o kwestię już tutaj relacji de facto, tak, do tej wojny, wedle różnych wyliczeń, w konflikcie izraelsko-arabskim zginęło 100 tysięcy osób. Do tej wojny, tak? Do tego 6 października. Zarówno licząc wszystkie ofiary terroryzmu, wszystkie ofiary armii, tak? Czyli żołnierzy wszystkich państw arabskich, Izraela i w ogóle też wszystkich pacyfikacji. W ciągu tak właściwie 2 dni w trakcie ataku Hamasu zginęło więcej Żydów niż trakcie całej intifady drugiej, która trwała 5 lat, niż w trakcie 3 wojen izraelsko-arabskich. Ten konflikt nigdy taki krwawy aż bardzo nie był. Tak? To nie można go porównać na przykład do Syrii, gdzie 500 albo 600 tysięcy osób zginęło. Tak? W Gazie do tej pory zginęło chyba 14 tysięcy ludzi. No, Hafez al-Assad, czyli ojciec obecnego prezydenta Syrii, no to bez żadnej krępacji w 1982 roku zrównał z ziemią 50-tysięczne miasto, mordując wszystkich mieszkańców. Tak? Miasto Hama. Słynna sytuacja, słynna masakra, słynna zbrodnia. Bashir zresztą wcale swojemu ojcu nie ustępuje. Saddam Hussein co robił z Kurdami? 200 tysięcy Kurdów zagazował, tak? Szyitów, przecież ten Ayatollah al-Badr został tam ugotowany w smole. Straszne jakieś rzeczy. No, generalnie tak ten konflikt, tak te relacje zawsze wyglądają, tylko musimy zobaczyć, że jeśli chodzi o konflikt izraelsko-arabski, czyli nie Żydów, czyli nie muzułmanów z muzułmanami, on już nabiera innego charakteru. No też musimy zawsze pamiętać, że to jest świat religii. I tutaj no, nikt nie mówi, znaczy to jest o tyle takie istotne, że Izrael tak właściwie no, nigdy nie był taki jak Saddam Hussein dla Palestyńczyków. Nigdy nie był taki jak Bashar al-Assad dla Palestyńczyków. Wiele rzeczy zawsze się o Izraelu mówiło, tak? Że apartheid, wątpię, że ten apartheid de facto występował w Izraelu. Mieszka prawie 2 miliony Arabów i nawet część tych uprowadzonych zakładników w Gazie to są Arabowie, Beduini, tak? W IDF służą Druzowie, Czerkiesi, chrześcijanie. No generalnie Arabowie w Izraelu mieszkają, stanowią dużą mniejszość. Niedługo już też będą znaczną większością, szczególnie już są większością w niektórych częściach kraju. I to w dużej mierze ci Arabowie, oni nawet jeżeli się nie utożsamiają z ideą państwa Izrael, oni tego Izraela będą bronić z tego względu, że jest lepsza jakość życia. Po prostu lepsza jakość życia. Że nie ma reżimu jak w Syrii, że jest demokracja, co prawda oczywiście tutaj znowu nie może, Izrael nie leży pomiędzy Danią i Szwecją, tylko pomiędzy Morzem Śródziemnym, Jordanią, Syrią i Egiptem, tak? No, o Libanie nie wspominam celowo. Więc tutaj akurat te standardy tam funkcjonujące są inne, ale no też taki jest świat. Dlatego też tutaj akurat dużo się mówiło odnośnie Izraela, ale Izrael był wobec ludności arabskiej był dość miękki, bardzo miękki. Proszę zobaczyć, że czy ktokolwiek, jak się widzi jakieś przed tą wojną, tak, dużo się widziało zawsze jakichś tam przepychanych, pyskówek. Ktoś pojedzie do Jerozolimy, mam nadzieję, że kiedyś będzie można, to zobacz, tam się nie wiem, przepycha jakieś policjantki z jakimiś Arabami. Pyskówy w ogóle, jakieś takie przepychanki, w ogóle tam żadnej takiej rzeczy nie ma w Jordanii. Nikt nawet głosu nie podniesie, oczu nie podniesie na funkcjonariusza policji w Jordanii, w Egipcie, w Iraku, w Iranie, w Libanie. Nie ma takiej opcji, bo jest władza i tyle. I ta władza trzyma, gdzie trzeba, i Arab o tym wie. Tak, ja tutaj akurat mogę takie ciekawe doświadczenie z przejścia granicy jordańsko-izraelskiej. No to akurat jest tak, że akurat po stronie izraelskiej Arabowie tutaj gadają, w ogóle kłócą się. To jest ognisto-krwisty naród, prawda? Gorąco jest, ludzie są żywiołowi, a po stronie jordańskiej jest porządek. Linijka jedna, tutaj jeden urzędnik wszystko obsługuje, król patrzy z portretu i nikt nawet głosu nie podniesie, tak? Można zapalić, czasami można zapalić w takich sytuacjach, ale po prostu i tak ten świat wygląda, tak? Tak wygląda świat arabski, a w Izraelu akurat tak nie jest. Dlatego też Izrael akurat moim zdaniem nie jest szanowany, jeśli chodzi o jakiekolwiek tutaj możliwości, no bo oni tak właściwie żyją z tymi Arabami niejako jako dopust Boży. Nie ma żadnej koncepcji, co zrobić, jak rozwiązać kwestie politycznie, tak? Izrael jedyną koncepcję, którą ostatnio wymyślił 20 lat temu, to jest wybudowanie muru. Czy to wzdłuż Gazy, czy na zachodnim brzegu, i to wszystko, tak? Ale pamiętajmy o tym, ten mur, który stoi wokół Gazy, on nie jest separujący Hamas od Izraela, to tylko Izrael od Hamasu. No i to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że mamy teraz do czynienia z zupełnie innym przeciwnikiem niż to było w przeszłości. Ponieważ w przeszłości oficer syryjskiego, czy egipskiego, czy irackiego czołgu chciał żyć. Generalnie chciał żyć. Chciał tutaj zarobić pieniądze, wybudować dom dla Fatimy, wszystko tutaj ten. No a teraz mamy do czynienia z ludźmi, którzy są ukształtowani już w innych zupełnie warunkach cywilizacyjnych. Hamas, jak i też Hezbollah, obecnie biegający, niektórzy w klapkach, niektórzy już bardzo profesjonalnym i bardzo zawodowym umundurowaniu, to już są ludzie 20-letni, którzy są już ukształtowani przez określony model, ponieważ Hamas, jak i też Hezbollah i też inne organizacje mają własne szkoły, własne przedszkola, własne zakłady pracy i to już ci żołnierze to są produkty. To już są produkty od żłobka do nagrobka i też mogę tak się odwołać do pewnego niedawnej obserwacji, ponieważ kilka tygodni temu byłem tam, gdzie się teraz wojna toczy, czyli w południowym Libanie, wzdłuż granicy z Izraelem. Oczywiście żadnego Hezbollahu nie widziałem, bo tam się nie widzi nic takiego, ale się widzi ludzi. I było widać po niektórych młodych mężczyznach, szczególnie, że to są zawodowi mordercy. Natomiast jakoś 10 miesięcy temu byłem w Izraelu i sobie siedziałem w kawiarni w Hajfie na dworcu w niedzielę. To jest czas, kiedy to ci żołnierze przyjeżdżają i jadą, szczególnie akurat Hajfa, to jest akurat na północ, czyli na granicę z Libanem. No to ja widziałem dzieci. Dzieci w mundurkach, tak, które tam, no to tak jakoś wyglądało. Moim zdaniem, znaczy tak to ja mówię o takim stereotypie, tak, czyli że na przykład sam Izrael będzie musiał przemyśleć, co dalej. Czy dalej armia poborowa, czy może już jednak armia zawodowa. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że taki Hezbollahowiec już może w swojej karierze, który ma 30 parę lat, już w swojej karierze ma 3-4 kampanie w Syrii, czyli jest bardzo dobrze ostrzelany. I naprzeciwko niego ma rekruta, który ma 19 lat i który nie do końca odróżnia rzeczywistość od PlayStation. Ponieważ mamy znowu kolejna istotna rzecz, czyli mamy społeczeństwo zachodnie versus społeczeństwo pozazachodnie, które no, nie wychowywało się w takich puchach i w takim dobrobycie. Tak? Czyli to jest akurat tak właśnie Izrael czeka teraz o wiele więcej pytań, nawet niż sama wojna, ponieważ ta wojna nawet nie doprowadzi do żadnego rozwiązania politycznego, poza tym, że po jej zakończeniu zegar zacznie tykać, bo musi być kolejna.
Na pewno umówimy się na oddzielne spotkanie o Iranie, bo to są bardzo ciekawe kwestie, ale na koniec chcę jednak Cię o to zapytać. To znaczy, cała ta wojna odbywała się w cieniu Teheranu. Pisałeś o Hezbollahu, że jest istotnym elementem tej całej gry nacisku. Mieliśmy ile? 2 lub 3 przemówienia Nasrallaha i... Co tam w Teheranie? Jak oni patrzą na ten świat? Przypomnę jeszcze a propos seriali, bo żyjemy już w epoce, gdzie serial poprzedza różne wydarzenia historyczne. Mieliśmy 2 sezony, jak dobrze pamiętam, serialu Teheran, zrealizowanego zresztą pieczołowicie i świetnie przez znowu Izrael, zresztą w języku perskim. Bardzo długo on był niezrozumiały, bo był tylko po persku z ewentualnym liternictwem, z napisami po hebrajsku, ale do jakiegoś czasu na jednej z platform jest już dostępny dla Państwa. Bardzo ciekawy serial, proroczy. Jak to nazwać w ogóle? Co tam w Teheranie? Jak Teheran na to wszystko patrzy?
No to ja polecę taki serial francuski, Biuro Szpiegów.
A no właśnie, to też.
To tam akurat też dużo wątków ciekawych jest. Natomiast no cóż, Teheran, tak właściwie toczy się wojna, fragment, ta wojna, która się toczy, to jest fragment tego scenariusza, co by było gdyby irański projekt atomowy był naruszony, gdyby irański reżim był naruszony. Czyli generalnie ajatollahowie wiedzą o tym, że no tak jakby pokazali część swoich kart. W ogóle ta wojna jest wojną odkrytych kart. Nikt nie chce tak właściwie dalszej eskalacji, bo też moim zdaniem ta wojna, ten atak był zaskoczeniem dla wielu, chyba dla wszystkich. To nie jest, to mówił o tym Nasrallah, mówił o tym Irańczycy, to było zaskoczenie. Tak się zdarza. Po prostu nie wszystko na tym świecie musi być planowane. Poza tym też na Bliskim Wschodzie planowanie jest w ogóle niemożliwe, tak? No bo żeby coś zaplanować, to Ahmed musi wstać. A to, żeby Ahmed wstał, to musi mu się chcieć wstać. A to nie jest takie oczywiste w tamtej części świata, tak? I pamiętajmy o tym, nie wszyscy to są Niemcy, tak? Nie wszyscy, czy to Skandynawia. Świat Bliski Wschodni, szczególnie ten biedny świat, to jest troszeczkę inaczej funkcjonujący. Wszystko od Allaha zależy. Natomiast jeśli chodzi o Iran, to doszło do takiej sytuacji dla nich bardzo korzystnej. To znaczy ich największy rywal został znokautowany, tak? W pierwszej rundzie był już na deskach, teraz się już podniósł i boksuje dalej, albo raczej masakruje tego przeciwnika, chociaż ten przeciwnik dalej jeszcze jakieś rakiety wysyła, jak przedwczoraj, tak? Całą noc kilkaset rakiet poleciało na aglomerację Tel Awiw w 8 tygodniu wojny. No i tak właśnie ten Iran sobie tak patrzy, obserwuje i generalnie podkręca ten grzejnik pod tytułem czy do konfliktu w Gazie dołączy się Hezbollah, który najważniejsze działania wojenne przez pierwsze kilka tygodni wojny, no to były przede wszystkim na granicy libańsko-izraelskiej. Dalej są prowadzone działania wojenne. Tutaj Izrael ma większy kontyngent, około 100 tysięcy żołnierzy na granicy z Libanem, niż to jest na odcinku Gazy. Kolejnym takim elementem, którym to Iran tak właściwie decyduje, jest to, czy co i kiedy leci na Izrael z Syrii. Ponieważ jak kiedyś przed 2011 rokiem Syria była takim ciekawym projektem, taką Białorusią Bliskiego Wschodu niejako, tak teraz już jest po prostu tylko i wyłącznie przestrzenią zagospodarowaną, czy to przez Rosjan, czy to właśnie przez Iran. No i generalnie stamtąd też lecą rakiety, drony i inne pociski na Izrael. I od razu też mogę tutaj podpowiedzieć, jeżeli dojdzie do... Jeżeli dojdzie do eskalacji pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, dojdzie do otwartej wojny, ponieważ wojna już jest, to mamy wojnę regionalną. Mamy automatycznie wojnę regionalną i z włączeniem Syrii w tle. Ponieważ najkrótsza droga, żeby odciąć ten bastion Hezbollahu, żeby ich w pewien sposób pokonać, ponieważ to jest bardzo trudne z punktu widzenia logistyki, jak i też terenu, to idzie przez Damaszek. Po prostu tak jest geografia ułożona, tak? Tak te wszystkie drogi już od starożytności wytyczyli i dalej one funkcjonują, że jak są wielkie pasma górskie, no to one muszą przechodzić dolinami, tak? I po prostu Izrael musiałby po prostu przejść przez Syrię, żeby mocno dokopać Hezbollahowi, a to też wcale nie jest oczywiste, czy do takiego wariantu dojdzie, ale od razu sygnalizuje, że to jest o wiele większe widmo i skala tego niż w samej Gazie. Kolejną rzeczą, którą Iran kontroluje, jest co, gdzie i kiedy spada na około 18 amerykańskich posterunków w Syrii i w Iraku. A od 8 października, ponieważ to też jest znamienne, 7 rozpoczął Hamas działania wojenne, szyici dzień później. To tak trochę też, Ramadan też oni często dzień później kończą. I tutaj akurat doszło do 78 ataków od 8 października na amerykańskie posterunki. Tam jest 2-2,5 tysiąca żołnierzy rozsianych właśnie po graniczu syryjsko-irackim. I to jest moim zdaniem to jest najważniejszy front tej wojny. On jest zupełnie przykryty wydarzeniami w Gazie, wydarzeniami gdzie indziej. Teraz to i Jemen. To są dwa punkty, które moim zdaniem są najważniejsze. Jeżeli Nasrallah nie zdecyduje się na wojnę otwartą z Izraelem, czyli Hezbollah, to tutaj to jest dla nas też najważniejsze z tego względu, że jeżeli Amerykanie wezmą zabawki i się zawiną, ponieważ to jest tylko 2000 żołnierzy, generalnie mogą zredukować ten kontyngent, to jest tylko i wyłącznie kwestia polityki, to wtedy mamy wywrócenie całego Bliskiego Wschodu do góry nogami. Ponieważ automatycznie Zatoka Perska zobaczy, że z Amerykanami już więcej nie możemy się zadawać. I jednym z takich pierwszych reakcji, które tak właściwie w sumie ona jest dalej kontynuowana, to jest to, że prezydent Iranu Ibrahim Raisi przyjechał do Riyadu, przyjechał jak do siebie.
No właśnie. To było spotkanie, które obserwowaliśmy, zresztą w majestatycznej aurze odbywające się, to ustalali. Czy co mogli ustalać przywódcy Iranu i Arabii Saudyjskiej?
Przede wszystkim to, że... no cóż, Arabowie chyba będą musieli płacić haracz. ponieważ Arabia Saudyjska wszelkie swoje problemy rozwiązuje księżyczką czekową. I teraz coraz więcej się mówi o tym, że w jakiś sposób Saudowie wejdą z inwestycjami, szczególnie w sektor paliwowy. No, Iran wydobywa 3,5 miliona baryłek dziennie, Arabia Saudyjska 11. Jednak tutaj akurat jest bardzo duża dysproporcja między innymi w wyniku zapóźnienia technologii, no bo ostatnie inwestycje porządne w irański sektor paliwowy to były w czasach szacha, więc trochę to już minęło. No i generalnie coraz więcej komentatorów zwraca uwagę na to, że Arabia Saudyjska no, niejako rzuca ręcznik. Czyli ustalamy pewne niuanse, pewne linie nieprzekraczalne, jeśli chodzi o ich interesy. To, że akurat Saudowie petrodolarami po prostu wejdą na rynek irański, no i niejako tak jakby zrobiły to samo, co Bruksela z Turcją, czy z Tunezją chciała swojego czasu, czyli no, opłacić haracz. To pokazuje, że nie ma wielkiego zaufania względem Stanów Zjednoczonych, nie tyle chodzi o ich możliwość, tylko o ich wolę polityczną. I to jest największy dramat, ponieważ niejako Iran, a za Iranem Rosja, chce tutaj powtórzyć operację Kabul 2. Czyli żeby po prostu lotnisko Erbilu w irackim Kurdystanie zamieniło się troszeczkę w lotnisko w Kabulu, gdzie akurat te 2000 żołnierzy pozbierane z różnych posterunków Al-Umar, Ain al-Assad i się po prostu ewakuowało. Tak? Jeżeli do tego dojdzie, a do tego może dojść, i to jest tak właśnie najważniejszy punkt nacisku, jeśli chodzi o obecną wojnę, to mamy taką rzeczywistość, jaką mamy, czyli że Arabia Saudyjska i kraje Zatoki Perskiej będą orbitowały bliżej Rosji. Już teraz są doniesienia, że w ciągu najbliższych kilku dni Władimir Putin ma odwiedzić Riad i ma odwiedzić Abu Dhabi. Chiny są najlepszym klientem tej części świata. Tak więc no to wtedy po prostu Zachód będzie utracił wpływy nad Zatoką Perską. No i też pozostaje jeszcze kwestia, co z Izraelem, ponieważ Izrael tak właściwie, jeżeli Amerykanie wycofają się ta część, czyli że powstanie ten wielki korytarz, który i tak dalej jest, ale on jest bardzo w kontrolowalnej przez lotnictwo izraelskiej przestrzeni, czyli akurat to jest głównie jedna droga, która łączy Iran z Syrią, wiodącą przez Irak, czyli że akurat tutaj lotnictwo izraelskie stale to namierza i bombarduje. No jeżeli Amerykanów tam nie będzie, to akurat Izrael będzie miał duży problem, po prostu będzie zalew tych wszystkich milicji, które mogą stanąć w jednego dnia w liczbie prawie nieograniczonej, tak, na granicy z Izraelem, no i mogą tworzyć pewne fakty dokonane. Tak. Widzimy, że kolejna rzecz, która Izrael niezwykle czuły na straty własne. Tak, to jest, Izrael to nie jest Rosja. Gdyby Izrael miał politykę jak Rosja, to ja bym był pewien, że Izrael tę wojnę wygra i wygrałby w przyszłości. Ale Izrael nie jest jak Rosja, ponieważ liczy się z własnymi stratami. Jest jednak, ma konsekwencje polityczne bardzo duże. Kolejna rzecz, wiadomo też jedno to, że jeżeli, jak wszyscy obserwowaliśmy, jak izraelscy zakładnicy wracali z Gazy do domu, ale też więźniowie palestyńscy wracali na zachodni brzeg i tam były demonstracje Hamasu. Tam ich witał Hamas de facto jako gospodarz, tak? I czyli jak rozumiemy z perspektywy radykalnego islamisty tę wojnę? Hamas wygrał, znowu wygrał. Czyli co trzeba robić w przyszłości? Powtarzać. To jak też Abu Marzuk, jeden z decydentów Hamasu, mieszkając oczywiście w Katarze, stwierdził, że będą kolejne takie ataki jak 7 października. Będą i one będą jeszcze większe i jeszcze groźniejsze. No bo jak się raz coś udało, to dlaczego to ma być zaniechane w przyszłości? No i to jest akurat takim wielkim takim sukcesem, jeśli chodzi o radykalny islam generalnie. W tej wojnie jest to, że oni pokazali się z każdej ze stron. Z każdej ze stron się zasygnalizowali, ponieważ do tej pory, jak Izrael pacyfikował zachodni brzeg, to Gaza była spokojna. Jak Izrael pacyfikował Gazę, zachodni brzeg był spokojny. Jak Izrael pacyfikował Liban, albo usiłował pacyfikować Liban, to zachodni brzeg i Gaza była spokojna. Teraz mamy tak właściwie cały, mamy i Liban, i Golan, i zachodni brzeg, i Gaza, i Irak, Iran, Jemen i w Jordanii nawet. Tak więc to pokazuje, jaką skalę problemu ten Izrael ma problem, znaczy jaka jest skala tego problemu. I to też pokazuje, dlaczego te prawie 500 tysięcy wojsk zostało zmobilizowane. Nie dlatego, żeby pacyfikować Gazę, którą wystarczy tam 20, 30, 40 tysięcy żołnierzy. I to tak by było zbyt dużo, tylko chodzi o to, że całość tego problemu jest zbyt duża, że w każdej chwili może dojść do kolejnego przerwania granicy i uderzenia na kolejne miasta, czy też miejscowości, to w północnym, czy to na Golanie, czy to wzdłuż granicy z Jordanią. Izrael musi się z tym liczyć, tak? No i też musi, i też, też, też co jest istotne, informacje, które ja uzyskuję od jakichś znajomych z Izraela, to widzę to, że akurat nie ma żadnego zaufania. Też to zaufanie zostało całkowicie podminowane. Nie chodzi o Netanjahu. Chodzi o to, że do tej pory można było tak jakby... Nawet sami Izraelczycy przeżywali już to wcześniej, że dowództwo było niekompetentne, polityczne, jak Ehud Olmert, jak była druga wojna w Libanie. Ale okazuje się, że niekompetentny jest nie tylko premier, ale też i szef sztabu, szef MON i służby. To jest problem.
Do rozmów na ten temat Izraela i przede wszystkim Iranu, bo o tym się bardzo mało mówi, wrócimy już po nowym roku. Bardzo dziękuję, Pawle, za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym programie cyklu Kulisy Historii był Paweł Rakowski, reporter, dziennikarz, eseista, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, współautor, wraz z Kazimierzem Gajowym książki Liban, Więcej niż przewodnik, którą Państwu bardzo serdecznie polecam. Dziękuję za rozmowę. Bardzo.